Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czasach kryzysu ekonomicznego i niepewności Kościół z nowym wigorem musi głosić Chrystusa. Benedykt XVI wskazał na to włoskim spółdzielcom. Powiemy też o rosnących wraz z kryzysem problemach związanych z migracją. W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka podejmiemy też temat przestrzegania wolności religijnej. Tradycyjnie magazyn zakończy rozważanie niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Katolickie spółdzielnie we Włoszech powstały po encyklice Leona XIII Rerum Novarum, od której wydania mija w tym roku 120 lat. Spółdzielczość i samopomoc pozwoliły katolikom na owocną obecność w społeczeństwie. Działalność ta, inspirowana nauczaniem społecznym Kościoła i prowadzona często zaangażowanym udziałem księży, zawsze była nastawiona na solidarne wspieranie materialne ludności i stałą troskę o rodziny. Przypomniał o tym Benedykt XVI przedstawicielom dwóch włoskich organizacji odwołujących się do katolickiej nauki społecznej, Konfederacji Spółdzielni i Federacji Banków Kredytu Spółdzielczego. Papież podkreślił ciągłą aktualność tych powstałych wiek temu instytucji, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i na polu ewangelizacji.
W dobie wielkich przemian, utrzymującej się niepewności ekonomicznej, trudności w świecie pracy, Kościół czuje się zobowiązany głosić z nowym wigorem orędzie Chrystusa. Ma być przekazywane z humanizującą mocą i ładunkiem nadziei na przyszłość, jakie w sobie zawiera. Musicie być świadomi, że katolickie spółdzielnie mają tu ważną rolę do spełnienia. Przede wszystkim macie przyczynić się, żeby gospodarka i rynek nie oddzielały się nigdy od solidarności. Ponadto jesteście powołani, by rozwijać kulturę życia i rodziny oraz sprzyjać tworzeniu się nowych rodzin, które będą mogły liczyć na godną pracę, respektującą stworzenie powierzone przez Boga naszej odpowiedzialnej trosce. Szczególnie ważne jest też pamiętać to, co znamionuje katolickie spółdzielnie. Inspirację chrześcijańską, którą winny się zawsze kierować. Bądźcie więc wierni Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Dla chrześcijanina kochać drugiego nie jest zwykłą filantropią, ale wyrazem miłości Bożej i musi opierać się na prawdziwej miłości do Boga.
Natomiast jutro przed południem Benedykt XVI odwiedzi kolejną parafię Rzymu. Tym razem chodzi o osiedle Casalbocconi, położone na jego północno-wschodnich rubieżach. Od 1985 roku działa tam parafia Matki Bożej Łaskawej. Nowoczesny kościół konsekrowany w tym roku służy typowej peryferyjnej społeczności nowego, wciąż rozrastającego się osiedla. Niesie to ze sobą określone wyzwania duszpasterskie, co podkreśla proboszcz ksiądz Domenico Monteforte.
To trudny dla duszpasterstwa teren, bo mamy do czynienia z młodymi rodzinami, które często nie mają za sobą chrześcijańskiej tradycji. Nie ma też ugruntowanej tkanki społecznej. Z jednej strony jest tu stare osiedle z jako taką tradycją, a z drugiej rejon nowej zabudowy, gdzie mieszkają młode rodziny, które muszą dopiero nauczyć się być wspólnotą, poczuć się częścią dzielnicy.
Podczas wizyty w parafii Matki Bożej Łaskawej w Casalbocconi Benedykt XVI spotka się z młodzieżą i dziećmi oraz odprawi mszę świętą.
Kryzys gospodarczy nie osłabia problemów związanych z migracją, wręcz przeciwnie, pod wieloma względami stają się one jeszcze bardziej poważne. Zauważa w swym cotygodniowym felietonie watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi odwołuje się do opublikowanego w tym tygodniu raportu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Wynika z niego, że napływ migrantów się nie zmniejsza. Aktualnie jest ich już 214 milionów. Rośnie też ilość pieniędzy, które przesyłają oni do swych rodzimych krajów. W ubiegłym roku było to ponad 300 miliardów euro, o 6% więcej niż rok wcześniej. Jak odnotowuje światowy raport, z roku na rok wzrasta też negatywny stosunek do zjawiska migracji. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko krajów docelowych, ale także krajów pochodzenia. Tytułem przykładu w raporcie jest mowa o Meksyku, Gwatemali i Ganie. Okazuje się, że mieszkańcy tych krajów są zdecydowanie przeciwni odpływowi swych rodaków za granicę.
Mówiąc o problemach związanych z migracją, ksiądz Lombardi przypomina, że motywów do opuszczenia własnej ojczyzny jest bardzo wiele. Jest to zarówno bieda, jak i klęski żywiołowe czy prześladowania. Każda migracja wiąże się też z wielkim ryzykiem, podkreśla watykański rzecznik.
Stolica Apostolska jest na tym polu bardzo zaangażowana. Już Pius XII chciał, aby w Kurii Rzymskiej powstała specjalna rada zajmująca się tymi problemami. Ideę tę poparł później Paweł VI. W tym tygodniu Stolica Apostolska uzyskała status nie tylko obserwatora, ale pełnoprawnego członka Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Na jej forum występuje ona jako rzecznik praw imigranta, opierając się na silnym przekonaniu o godności każdego człowieka. Watykan wnosi też doświadczenie wielu katolickich organizacji, które działają na tym polu. Stąd wielka wiarygodność jego słów i propozycji. Z migrantami musimy budować wspólną przyszłość, dając im szansę na życie i rozwój.
Moim gościem jest ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej do niedawna dzieła Pomoc Kościołowi w potrzebie, obecnie już papieskiej fundacji. Co zmienia ta zmiana właśnie w rzeczywistości dzieła, jakim jest Pomoc Kościołowi w potrzebie, zwłaszcza w kontekście polskim?
Zasadniczo nie zmienia się nic, tylko jest to pewnego rodzaju dowartościowanie tej pracy, którą myślę, że przez wiele lat jako stowarzyszenie na całym świecie, szczególnie w tych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, gdzie chrześcijanie cierpią, gdzie czasami oddają życie za wiarę w Chrystusa. Staramy się ulżyć ich losowi. Tutaj zawsze byliśmy wierni tym wskazaniom, które Stolica Apostolska nam dawała. Przypomnę, podlegaliśmy zawsze Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. W tej chwili zmiana jest taka, że prezydentem naszego dzieła jest prefekt kongregacji, więc to tym bardziej nas zbliża do Ojca Świętego. Jak gdyby jeszcze bardziej podkreśla to, że jesteśmy jego przedłużonymi rękami, żeby nieść pomoc tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna.
No właśnie, gdzie ona jest najbardziej potrzebna w tej chwili?
Pokazujemy ten Kościół umęczony czasami wojną, czasami zapomniany przez świat, gdzie właściwie gdyby nie Kościół katolicki, to ci ludzie mieliby poczucie, że są pozostawieni sami sobie. Przypomnijmy, według raportów 170 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę i tylko za to, że są wyznawcami Chrystusa. Wyróżniamy trzy takie powody: radykalny islam, radykalny hinduizm i reżimy totalitarne. W tej chwili obawą nas napawa sytuacja, która się dzieje w Afryce, w tak zwana wiosna ludów, która niestety powoduje to, że w wielu miejscach te bardziej radykalne odłamy islamu dochodzą do władzy, a niestety tam chrześcijanie wtedy nie są mile widziani.
Jak to wygląda w tej chwili na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej?
Egipt nas niepokoi, bo są wybory w tej chwili, dochodzi do władzy to Bractwo Muzułmańskie, bardzo radykalne. Dla Polaków troszkę zafałszowany obraz ma ten kraj. My go znamy z urlopów spędzanych w kurortach, natomiast poza murami tych kurortów dzieją się straszne rzeczy. Wiemy, że od 7 do 9 milionów chrześcijan żyje tam. Są to często ludzie traktowani jako ludzie którejś tam kategorii, nawet nie drugiej. Są bardzo duże problemy, jeśli chodzi o sprawowanie kultu czy inne tego typu wydarzenia, gdzie chrześcijanie są mordowani. Nie ma wykrywania sprawców, czyli jest ciche przyzwolenie władz na to, co się dzieje. Jeśli chodzi o rodzinę, są często dziewczynki chrześcijańskie porywane, gwałcone, potem traktowane jako muzułmanki. Znamy te kazusy teraz chociażby, że kobieta zgwałcona musi poślubić swojego gwałciciela. Takie fakty, które gdzieś tam umykają. Mieliśmy chociażby epidemię świńskiej grypy. W Egipcie wybito wszystkie świnie. Wiadomo, że było to ekonomiczne uderzenie w chrześcijan. To jakoś zostało przemilczane. I wiele tego typu wydarzeń niestety ma miejsce. No to są te problemy, z którymi się oni borykają na co dzień. I myślę, że warto popatrzeć troszkę dalej na Egipt. A my prosimy zawsze naszych rodaków, którzy jadą, pojedźmy do jakiejś koptyjskiej świątyni, odwiedźmy, pokażmy w ten sposób, że z nimi jesteśmy, że jesteśmy solidarni.
Pomoc Kościołowi w potrzebie niesie tę pomoc, niesie wsparcie nie tylko w te rejony, gdzie jest gorąco, gdzie mamy bezpośrednie prześladowanie chrześcijan. Jakie dzieła w tej chwili prowadzicie, jakie projekty są w tej chwili planowane czy realizowane?
Nasze dzieło ma charakter pastoralny, więc mamy troszkę taką może trudniejszą działkę do zagospodarowania, bo często jest to pomoc tego typu, że wyposażamy misjonarzy czy misjonarki w środki transportu. Przykładowo na Kubie księża dostają rower, jest to dość tani, ale skuteczny środek komunikacji. W Amazonii jest to czasami motor do łodzi, czy pomoc egzystencjalna, bo niestety w Ameryce Południowej mamy taki problem, że O ile księżom jakoś łatwiej jest zgromadzić czy uzyskać wsparcie materialne od wiernych, to nie ma zwyczaju niestety wspierania zakonów, a siostry robią niesamowicie ważną pracę, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o pracę z rodzinami i potrzebne jest czasami zwykłe egzystencjalne wsparcie. To, co jest taką piękną, myślę, wymianą darów, to jest ta pomoc dla zakonów kontemplacyjnych na całym świecie. W Polsce przez wiele lat i do tej pory dajemy tak zwaną pomoc egzystencjalną. W tej chwili w wielu krajach Afryki budujemy klasztory kontemplacyjne, bo jest to ten potężny jednak kanał wsparcia Kościoła, ten niewidoczny, ale bardzo istotny i o którym staramy się dbać. Czasami są to stypendia mszalne. Rocznie rozdajemy 1 200 000 stypendiów mszalnych. Jak ktoś policzył, co kilkadziesiąt sekund gdzieś jest odprawiana jedna msza święta w intencji naszych dobrodziejów. Bo czasami te intencje dla parafii w Afryce to jest utrzymanie całej parafii, nie tylko księdza, ale całej jego wspólnoty.
Ksiądz wspomniał o tym, że właśnie często również Polacy obserwują świat poprzez pryzmat własnych doświadczeń wakacyjnych. Wydaje się, że jest to doświadczenie dosyć powszechne, że żyjemy jakby na dwóch planetach osobnych, gdzie często te potrzeby nam umykają, potrzeby innych ludzi. Żyjemy w świecie naszych własnych potrzeb, niekiedy sztucznych. Co zrobić, żeby Kościół stanowił jedność, byśmy się czuli jednością, uczniami Chrystusa?
Jak patrzę na historię, kiedy wydajemy raport, bo po raz trzeci wydawaliśmy, żeby przybliżyć polskim wiernym sytuację chrześcijan na świecie, zapytany zostałem, no dobrze, dzieje się jakieś prześladowanie muzułmanina czy wyznawcy innej religii, czasami jednej osoby jest taki krzyk na całym świecie, a mówimy rzesza męczenników. I Ojciec Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI przypominają właśnie o tym, że wiek XX, XXI to wieki męczenników chrześcijańskich i myślę, że taką pewną odpowiedzią jest to, że czasami nie chcemy tego widzieć, bo jeśli coś widzimy, no to musimy zareagować, musimy zająć postawę i też prosimy o to, żeby nie być obojętnym, bo to nie jest tak, że od razu się pojawiają krwawe prześladowania chrześcijan. Myślę, że musimy być bardziej świadomi roli znaku krzyża, znaku Pisma Świętego, to co mamy chociażby w Afganistanie, to prawo przeciwko bluźnierstwom, gdzie profanuje się krzyże, pali się Biblię. Chodzi o to, że jeśli chrześcijanin potrąci, czy jest posądzony o powiedzenie jakiegoś słowa, czy nawet przypadkowe dotknięcie Koranu, jest czasami więziony, czy mordowany, a z drugiej strony są palone szkoły, kościoły chrześcijańskie. Także myślę, że warto, żebyśmy nie uciekali od tego tematu, tak jak ojciec wspomniał, no bo można się zamknąć w swoim świecie, ale jeśli jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, to nie wolno nam być obojętnym na to, co się dzieje z naszymi siostrami i braćmi.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Waldemar Cisło z Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak.
Okruchy Ewangelii. Głos wołającego na pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. W trzecią niedzielę Adwentu pozostajemy nadal nad brzegiem Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel udziela chrztu i przysłuchujemy się jego rozmowie z kapłanami i lewitami. Udręczeni niewolą Żydzi z coraz większą niecierpliwością wyczekują Mesjasza, a Jan Chrzciciel zdaje się spełniać kryteria, jakie powinien on posiadać. Dlatego kapłani i lewici pytają go wprost: kim jesteś? Mesjaszem? Eliaszem? Prorokiem? Powiedz, byśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Chyba nie do końca uświadamiamy sobie, jak trudno było Janowi Chrzcicielowi dać tę odpowiedź. Pamiętam, przed laty byłem z kolegą na koncercie, gdy na scenie pojawił się artysta, gwiazda muzyki. 60 000 ludzi na stadionie wpadło w euforię. Zagrała muzyka, rozbłysły światła, emocje sięgnęły zenitu. Niemożliwe, aby po czymś takim nie uderzyło ci do głowy, zauważył kolega. Rzeczywiście, widząc tłum napierający na barierki, ludzi gotowych nosić cię na rękach, swoją twarz na potężnych telebimach i głos pomnożony przez tysiące watów. Bardzo trudno, aby choć w małym stopniu nie poczuć się kimś niezwykłym i wielkim. Myślę, że przed podobną pokusą stanął święty Jan Chrzciciel, do którego, jak pisze święty Marek, ciągnęła cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Janowi Chrzcicielowi w najmniejszym stopniu, przepraszam za kolokwializm, nie uderzyło jednak do głowy, bo ubierał się byle jak, w sierść wielbłądzią i pas skórzany. Jadł byle co, szarańczę i miód leśny. A dzisiaj w scenie opisanej nam przez Ewangelię jego pokora osiąga swoje apogeum. Na pytanie, kim jest Mesjaszem, Eliaszem, prorokiem, Jan Chrzciciel odpowiada: jestem tylko głosem. Zgodnie z prawdą mógł przecież powiedzieć: jestem Janem, synem Zachariasza, kapłana świątyni jerozolimskiej. Jestem tylko głosem. Jan rezygnuje nawet ze swojego imienia, uświadamiając nam przywiązanym do godności, tytułów, stopni, pasów, gwiazdek, medali, jak daleko nam jeszcze do prostoty Betlejem. I nie jest to tylko ładnie zagrana scena, mająca wzbudzić podziw u słuchaczy. Jan wie, że za te słowa za chwilę zapłaci. Najpierw odejdą od niego niektórzy uczniowie. Moment niezwykle trudny, nawet gdy się jest świętym. Pójdą za Jezusem. Jego samego Jezus jednak nie wybiera. A przecież swoim radykalizmem, posłuszeństwem, świętością przerastał apostołów. Dlaczego miał prawo zapytać? Ale przyjdą pytania jeszcze trudniejsze w więzieniu, gdy klęczał nagi na dnie cysterny, na zgniłej wiązce słomy, wśród wężów i skorpionów. Czyżby Jezus o mnie zapomniał? Czyżby mnie zostawił? Ukazując nam postać świętego Jana Chrzciciela w trzecią niedzielę Adwentu, nazywaną w liturgii Niedzielą Radości, Gaudete, Kościół chce nam przypomnieć, że radość chrześcijańska nie zależy od powodzenia i nie jest kwestią temperamentu, ale darem Ducha Świętego i wynikiem świadomości, że mimo niepowodzenia, opuszczenia, więzienia, śmierci, i tak dla nas, uczniów Jezusa, wszystko dobrze się skończy. Jak dla świętego Jana, który tam w więzieniu podniósł się z barłogu, wyciągnął przed siebie dłonie i począł śpiewać i płakać z radości, gdyż końcem palców wyczuwał obok siebie obecność anioła. Wiedział, że nie umrze. Panie Boże, za wstawiennictwem świętego Jana Chrzciciela prosimy Cię dzisiaj, udziel nam daru pokory, abyśmy tak jak on mogli być świadkami Twojej światłości i głosem nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Rozważanie niedzielnej Ewangelii kończy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.